Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie i dziękuję Ci za to słowo, które będę głosił, Panie. I modlimy się wszyscy razem, żeby obecność Twojego Ducha dzisiaj napełniła to miejsce, żeby słowa, które będą wypowiadane, były wypowiadane w mocy i mądrości Ducha Świętego, żeby nasze słuchanie też było w mocy Ducha Świętego, żebyśmy mogli przyjąć sercami to, co będzie mówione i żeby żadna przeszkoda nie pojawiła się w naszych uszach, w naszym umyśle, w naszych emocjach, która by miała powstrzymać to słowo. Panie, proszę Cię, dotrzyj do naszych serc, żebyśmy zobaczyli wyraźnie, jak ta dziedzina uwielbienia Boga, która ma być pierwszą dziedziną naszego życia, jest ważna. Panie, przyjdź ze swoją mocą, przyjdź ze swoim objawieniem, przyjdź ze swoim poruszeniem. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli amen. Więc uwielbienie Boga. Fragment, który czytaliśmy 2 tygodnie temu, to jest ten fragment z 4 Mojżeszowej, 20 rozdział od 6 wiersza. Przeczytam go jeszcze raz, żebyśmy mogli mieć kontekst. Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu namiotu zgromadzenia, upadli na twarze i wtedy ukazała im się chwała Pana. To było po tym, jak cały Izrael zaczął szemrać przeciwko Aaronowi i Mojżeszowi, bo oni mieli wody. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Weź laskę i zgromadź zbór ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę z przedoblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadził wtedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy skałę, laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się cały zbór oraz ich bydło. Wydawałoby się, że jest wszystko okej. Ale 12 wiersz objawia nam prawdę o tym wydarzeniu. I rzekł Pan do Mojżesza i Arona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. I to jest to wydarzenie, na które Bóg się powołuje później na górze Nebo, na koniec życia Mojżesza, kiedy mówi do niego, że nie wejdziesz do ziemi obiecanej. W czym uchybił Mojżesz, jeśli chodzi o ten nakaz Pana? Tak? Co źle zrobił? Po pierwsze Bóg powiedział, weź laskę, zgromadź zbór i przemów do skały. Mojżesz wziął laskę, nie przemówił do skały, tylko przemówił do ludu. Ubliżył im, powiedział im o ich przykorności, im przypomniał, później im powiedział, zbudował atmosferę jeszcze, czy wypuścimy wam wodę z tej skały, tak? Pokazał całe swoje zirytowanie i później zamiast przemówić do skały, wziął tą laskę, którą wcześniej dokonywał innych cudów, wcześniej w Egipcie i przy wyjściu przez Morze Czerwone i zdzielił tą skałę dwa razy tą laską, tak? Wypłynęła woda, ponieważ Bogu zależało na zaspokojeniu potrzeb ludu izraelskiego, natomiast Bogu na czymś zależało o wiele bardziej. I bardziej mu zależało na tym, że on będzie uwielbiony. Że po prostu Mojżesz stanie przed skałą i powie do skały, daj wodę. I skała da wodę. I później cały naród izraelski by wiedział, kto jest skałą, kto jest wodą, która ich poi, tak? Nie skupiałby się na Mojżeszu, nie skupiałby się na jego lasce, nie skupiałby się na swojej krnąbrności, nie skupiałby się na gniewie Mojżesza, tak? Ale Bóg by był uwielbiony. I to Bóg ma do niego zarzut. Nie uwielbiłeś mnie na oczach całego Izraela. Postanowiłeś zrobić te rzeczy po swojemu. I później w kazaniu tym 2 tygodnie temu rozwijałem ten temat, mówiłem o tych naszych nieprzebaczeniach, frustracjach, tym jak w naszych domach, na oczach naszych dzieci naszą laską wywijamy próbujemy tłuc w Boga, w niezałatwione sprawy. Nasze dzieci nie potrafią oddać chwały Bogu, bo tylko widzą nasze zmaganie, nasz gniew, nasze zacietrzewienie, naszą walkę, natomiast nie widzą naszej wiary i naszego zaufania Bogu. I wiele innych przykładów, które o tym mówiłem. W każdym razie, wracając do tego fragmentu, Bogu o co przede wszystkim chodzi? Żeby On był uwielbiony. On jest Panem. I On wie, że jeżeli my Jego uwielbimy, to wszystko w naszym życiu znajdzie się w najlepszym porządku. Że w najlepszym porządku w naszym życiu nie znajdą się rzeczy dlatego, że Bóg zaspokoi nasze potrzeby. Nam się tak wydaje. To jest nasz punkt widzenia. Panie, jeżeli tylko jeszcze to, jeszcze to. Jeszcze Panie jeszcze na waciki. Jeszcze na tusz. Jeszcze, żebym ten samochód mógł wyklepać i polakierować. Jeszcze rachunek za gaz, Panie. Jeszcze po prostu. I żeby jeszcze pod choinkę dla dzieci na prezenty były. To jest nasz punkt widzenia. My mamy tak. My widzimy wszystkie nasze potrzeby bardzo wyraźnie. i nasze potrzeby głośno krzyczą do nas. I nam się wydaje, że kiedy to się stanie, to wtedy będziemy mieć święty spokój w życiu i wtedy będzie dobrze. Ale Bóg wie, Bóg zna rzeczy inaczej. On patrzy z nieba, On nas stworzył, On stworzył całą ziemię, Jego jest wieczność, On nas prowadzi do wiecznego, do wiecznej chwały, do wiecznego czasu razem z Nim w niebie. On to wszystko ogarnia dużo lepiej. Nasz czas życia na ziemi w obliczu kosmosu i wszechczasów to jest tylko jak mały punkt niedostrzegalny, całe dzieje ludzkości. On wszystko na to patrzy z lepszej perspektywy i On wie to, co wie i On to nam mówi. I kiedy my uniżymy nasze umysły, uniżymy nasze serca, uniżymy nasze pragnienia, uniżymy nasze żądze, nasze różnorakie pragnienia, różnorakie żądze, dążenia, chęci, to wtedy zaczyna być pokój w naszym życiu, ład, On jest uwielbiony, inni ludzie zaczynają przychodzić do Niego, ponieważ my Go uwielbiliśmy, Jego łaska, Jego chwała objawia się w naszym życiu, ponieważ uczyniliśmy Go pierwszym i najważniejszym. Amen. I wszystko zaczyna iść we właściwy sposób. I teraz, jak teraz przejdźmy do tego nauczania, ponieważ cała Biblia jest pełna właśnie takiego nauczania, żeby On był uwielbiony i żeby On był przede wszystkim wywyższony. Teraz mamy drugi fragment, też z Księg Mojżeszowych i tutaj mamy słowa Mojżesza. To się dzieje lata później, kiedy już doświadczył swojego od całego narodu izraelskiego, tuż przed swoją śmiercią. Ten fragment to się nazywa w ogóle Pieśń Mojżesza. Wrócimy do tego na koniec kazania. Pamiętajcie, Pieśń Mojżesza. Ona jest parę razy wymieniona w Biblii, w psalmach też występuje. Jest powołanie się na tą Pieśń Mojżesza. To jest pod koniec jego życia. Prawdopodobnie Mojżesz na własnej skórze poznał, co to znaczy ciągle wołać za swoimi potrzebami. Przeszedł swoje z Izraelem i w końcu doszedł do tego miejsca, w którym sam Bóg jest i powiedział, że najważniejsze jest to, żeby Bóg był Bogiem. Tak? Poznałem wasze frustracje, tak jak Bóg poznał moje frustracje. I pod koniec swojego życia uwielbia Boga i mówi takimi słowami. Nakłońcie uszy niebiosa, ja mówić będę. I nie słucha ziemia słów ust moich. Niech kropi jak deszcz nauka moja. Niech ścieka jak rosa moja mowa. Jak drobny deszcz na świeżą ruń. Jak ulewa na trawę. Gdyż imię Pana głosić będę. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego. Gdyż wszystkie Jego drogi są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Halleluja. Więc teraz Mojżesz na koniec swojego życia oddaje chwałę Bogu i wzywa cały Izrael do tego, żeby oddał chwałę Bogu. Kiedyś śpiewaliśmy taką pieśń z Bożem. Daj chwałę Bogu. Daj Bogu chwałę. Oto tak leciało, dokładnie. Tak? To jest dokładnie ten werset. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. To jest to, co my mamy uczynić dla Boga. Tak? Mamy uczynić Go pierwszym. Widzicie, pierwsze słowa po tym, kiedy on śpiewa, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu, on mówi, On jest skałą. Tak? Czyli on mówi, nie skała daje wodę, On daje wodę. Bóg jest skałą. Jeśli do Hebrajczyków czytamy, że tą skałą, z której oni pili wodę na pustyni, Izrael był Chrystus. Mojżesz już doszedł do tego, że próbował Bogu przyłożyć, próbował Chrystusowi przyłożyć, uderzając tą laską w skałę. Tak? Mojżesz jest w właściwym miejscu i Mojżesz mówi, słuchajcie mojego słowa, niech ono spływa jak rosa, niech spływa jak deszcz. To, co teraz powiem, jest najważniejsze. To, co teraz powiem, jest życiodajne. Niech kropi jak deszcz nauka moja. Jaka to jest nauka Mojżesza teraz? Zbudujmy świątynię, złóżmy ofiarę, zabijmy zwierzęta, tak? 10 przykazań, co kobietom wolno, co mężczyznom wolno, co komu nie wolno. To też jest w prawie Mojżesza. Ale on teraz mówi, słuchajcie uważnie, co wam powiem. Oddajcie chwałę Bogu. On jest naszą skałą, doskonałe jest Jego dzieło. I zaczyna oddawać Bogu chwałę. Wszystkie Jego drogi są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Amen. Wiecie, i to są słowa dla nas. To są słowa dla nas, które mówią o tym, co jest naszym zadaniem i najważniejszym powołaniem w naszym życiu. Oddać Bogu chwałę, uwielbić Boga całym naszym życiem. Bogu na tym najbardziej zależy. później dopiero zaspokojenie naszych potrzeb. I my powinniśmy jego punkt widzenia przyjąć. Powiedzieć, Boże, Ty jesteś skałą, z której piję. To Ty jesteś moim zaspokojeniem wszystkich moich potrzeb. Ja dróg nie rozumiem Twoich, ale deklaruję i wyznaję w uwielbieniu, że Twoje drogi są prawe. Ja dzisiaj nie wszystko rozumiem, nie wszystko wiem, nie wszystko pojmuję, ale ja wyznaję. Uwielbiam Ciebie, bo Twoje drogi, Twoje zamysły, Twoje myśli, Twoje zamiary są właściwe. Halleluja! Amen? Halleluja. Jesteś Bogiem wiernym. Uwielbiam Ciebie za to, że Ty nie zapomnisz o mnie. Jesteś Bogiem wiernym. Uwielbiam Ciebie. Ty jesteś Bogiem wiernym, który dochowuje przymierzy. Powiedziałeś, nie zaprzesz się. Ja to wyznaję w uwielbieniu. Może ja tego nie widzę dzisiaj Twojej ręki, ale znam Twoje słowo i znam Twój plan i uwielbiam Cię. Amen. Jesteś Bogiem wiernym. Bez fałszu. Boże, Ty nigdy nie oszukałeś i nie oszukasz. Nie jesteś kłamliwy, nie pogrywasz, nie stosujesz podstępów. Ostatecznie mnie nie wykiwasz, nawet jeżeli pewnych rzeczy nie rozumiem. Wyznaję to, że jesteś Bogiem bez fałszu. Takie zdjęcie widziałem niedawno w internecie lwicy, która łapie za głowę swoje małe kociątko, lwiątko. I po prostu zdjęcie jest tak z profilu, także cała głowa tego lwiątka jest w ustach lwicy. Tylko takie zmarszczone tam oczki między tak wargami tej matki. I po prostu i tam macha tymi kończynami i ta lwica go tak niesie spokojnie. To zobaczyłem, co pomyślałem, też napisałem o tym, że nie każda sytuacja w życiu, kiedy czujesz się pochwycony i zaraz myślisz, że będziesz połknięty, oznacza to, co ty czujesz. Bo być może po prostu lew przenosi swoje młode. Nie pozwala, żeby się zraniło, żeby umarło z głodu, żeby było narażone na niebezpieczeństwo, żeby słońce je spaliło. Po prostu troszczy się. Z naszego punktu widzenia rzeczy zawsze wyglądają inaczej, ponieważ głos, który my najgłośniej słyszymy zawsze przez całe życie, to jest moja potrzeba. Chcę mleka jako ten młody lew i zabawy. Jak tego zaczyna brakować, my myślimy, że wszystko umarło. A po prostu lwica robi swoje, lew robi swoje. Więc ogłaszam, że jesteś Bogiem bez fałszu. I później uwielbiam Ciebie, bo jesteś Bogiem sprawiedliwym i prawym. Gdzie cały świat właśnie nie oddaje Bogu chwały za to, Bogu. Mówi, świat jest zły, świat jest zrujnowany. To wszystko źle się skończy. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Gdyby Bóg był, tak? Człowiek, który kocha Boga, on uwielbia Boga, wyznając, że to Bóg jest sprawiedliwy i prawy. On dokończy wszystkich swoich dzieł. Na koniec czasów tylko On będzie uwielbiony. Tylko On będzie wywyższony. Tam, gdzie ma być kara, będzie kara. Tam, gdzie ma być sprawiedliwość objawiona, będzie objawiona sprawiedliwość. Że Boże prawa będą respektowane, ponieważ Bóg taki jest i On dokończy swojego dzieła, tak jak je rozpoczął na ziemi. Teraz Bóg oczekuje, że my, Jego lud, będziemy Go właśnie w ten sposób uwielbiać. I mówić, Bóg jest sprawiedliwy. Kiedy ludzie mówią, w tym świecie nie ma sprawiedliwości, powiemy, tak nie ma, ale Bóg jest ponad tym światem i On jest sprawiedliwy. I On swojego dzieła dokończy bez Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwym i prawym i wszystkich rzeczy dokona. Wiesz, kiedy my siebie ustawiamy w tym miejscu pieśni Mojżesza, w tym miejscu wezwania, oddajcie Bogu uwielbienie w swoim życiu, to zaczyna być wszystko porządkowane w naszym życiu. Wszystko wraca do właściwego miejsca. Halleluja. Teraz słyszałem, nie mogłem posłuchać, nie było w internecie tego, że Łukasz głosił o przyjdź królestwo Twoje na ten temat tydzień temu, ale to jest początek tej modlitwy pańskiej, kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, jak się mamy modlić? Naucz nas się modlić, tak? I wiesz, i zanim Jezus dochodzi do miejsca chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, czyli do tej Trójcy Nieświętej, ja mnie moje, która też ma swoje potrzeby, to On zaczyna tą modlitwę inaczej i mówi, kiedy się modlicie, kiedy uczniowie przyszli, Jezusa pyta, jak się modli, on mówi, jak się modlicie, to módlcie się tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Tak? Święć się, to inaczej. Niech się uwielbi Twoje imię. Niech imię Twoje będzie świętowane, niech imię Twoje będzie uwielbiane, niech imię Twoje będzie wywyższane. Więc mówi, jak my się mamy modlić? Panie, naucz nas. Jan Chrzciciel nauczał swoich uczniów, jak się modlić. Katrin Kuhlman uczyła, jak się modlić. Benny Hinn uczył, jak się modlić. Kenneth Hagin uczył, jak się modlić. Marek Ciesiłka uczył, jak się modlić. Każdy uczy, jak się modlić, żeby po prostu pow! Osiągnąć to, co się modlimy i żeby nas nie opuściły Boże obietnice. I przychodzą do Jezusa, a Jezu, a Ty jak się nauczysz nas modlić? A Jezus mówi, jak się modlicie? Podnieście swoje ręce i powiedzcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Niech imię Twoje będzie wywyższone. Zaśpiewajmy. Halleluja. Halleluja. To Benny Hinn się od Jezusa uczył. Po prostu od tego zaczynajmy wszystko, cokolwiek robimy. Amen. Bo cokolwiek robimy na ziemi, ma oddać chwałę Bogu. Tak, do tego za chwilę dojdziemy. Całe nasze życie ma być uwielbieniem dla Niego. Więc on mówi, święcie imię Twoje. A później w drugim wersecie, Boże sprawy, przyjdź królestwo Twoje. Tak, nie nasze sprawy, Jego sprawy. Niech Twoja wola się wypełni na ziemi, bo Ty jesteś Panem i Twoje drogi są prawe, Twoje zamiary są prawe, Twoje myśli są prawe, więc niech Twoje królestwo, uwielbiony nasz wywyższony Boże, niech przyjdzie na ziemię. Wiecie, jak dzisiaj przygotowywałem to kazanie, te wszystkie wersety studiowałem, to miałem taką myśl, że Boże, jak my tak naprawdę zrobimy to, co Ty chcesz z tym uwielbieniem, to my niezły kult tutaj mamy. Tak jak piszecie czasami na przelewach, bo to później łatwo odpisać od podatku raz w roku, że na cele kultu religijnego. No wtedy też polecam, żeby to wpisać, bo to urzędnik od razu wie, o co chodzi i już jest po dyskusji. Tak? Dziesięcinę trzeba czasami tłumaczyć, albo ofiarę, albo coś tam. Na cele kultury. I tak przygotowałem te wersety i tak sobie myślę, jeny, jak my to wszystko zrobimy, to niezły kult. Widziałem takie zdjęcie z Londynu, też umieszczałem to w internecie, taka katedra w niedzielę i tam po prostu z 10 osób, wielka katedra, wielkie witraże, jakiś ksiądz z przodu, 10 osób. Niedziela w Wielkiej Brytanii, później drugie zdjęcie obok, piątek w Wielkiej Brytanii, tak? Czyli ten wolny dzień dla muzułman. I cała ulica mężczyzn w równe rzędy składający pokłony przed Allahem. Jak sobie popatrzyłem, mówię, wow, gdzie jest moc? Tu widzę moc. Tu widzę moc wśród tych muzułman. Po prostu oni po prostu... Allah jest wielki. Allah jest najwyższy. Allah jest pierwszy, tak? Allah Akbar. Ludzie po prostu mówią, Boże, tak jak Krzysztof mówił, szukają tego moheru na Twojej głowie. Po prostu, o, to jest mocne. Ale powiem Wam, my jesteśmy do tego powołani. Oczywiście w miłości, tak jak Jezus nas nauczał, tak? Na nikogo ze sztyletem i bombą nie pójdziemy. Ale powiem Wam, początek jest podobny. Bo kogoś uznajemy za pierwszego albo nie uznajemy. Jeżeli uznajemy, to się wyraża w każdym dniu tygodnia naszego postępowania, w naszych godzinach czasu, jak zagospodarowujemy sobie czas, w naszej relacji do naszych najbliższych, w naszych modlitwach, w naszym uwielbieniu, w naszych portfelach. Czy Bóg jest pierwszy? Czy Bóg jest najwyższy? Jahwe jest najwyższy? Takie zawołanie wyobraźcie sobie pośród nas. Ktoś przychodzi i mówi, źle się dzieje, tam mam problemy, ale Jahwe jest najwyższy. Rozumiecie? I tak po prostu w różnych sytuacjach. Tam nie było. Tam, wiesz, tak, czasami ludzie się śmieją z muzułmanów. Oni mówią, a dziecko mi umarło, ale Allah ma wiele dzieci, Allah Akbar. I ludzie mówią, ojejku, to jest takie straszne. Bogu to przypisują. Nie? Wiecie, oni Bogu tego może nie przypisują. Oni mówią, że ktoś jest najwyższy. Tak? Słowo islam to w ogóle znaczy... Teraz mogę pomylić się. Tak mi się wydawało, że jestem pewny tego, co to słowo znaczy, ale jak mam powiedzieć, to się zawahałem. Tak? Ale zdaje mi się, że to znaczy uwielbienie. Tak? Że ustanowienie kogoś pierwszym. Nie wiem, dobrze. Sprawdzimy to później, za tydzień errata. Okay? Ale właśnie wiesz, to jest po prostu coś, do czego my jesteśmy powołani. My mówimy sobie tak, patrzymy na Żydów pod tą ścianą zachodnią świątyni. z tymi pejsami w kapeluszach. Chociaż jakbyście tam byli, byście zobaczyli, że tam wszyscy są, nie tylko z pejsami w kapeluszach. W dresach. Tam kiedyś widziałem zdjęcie faceta przebranego za Spidermana, który się modlił po prostu. Tam przychodzą żołnierze z całą bronią, mężczyźni, kobiety, dzieci. W ogóle w święto namiotów to pod tą ścianą to wszyscy tańczą w wielkich kręgach z pochodniami. W ogóle jest po prostu czad. I czasami ludzie patrzą na takiego Żyda, który tam przy tej ścianie po prostu coś tam, Boże, pod nosem, mam rocze, wiesz, i ludzie mają takie wyobrażenie, jejku, co to jest, co oni tam robią. Ja ci powiem, to jest po prostu piękne. To jest piękne, kiedy człowiek po prostu oddaje się w uwielbieniu, oddaje się Bogu w modlitwie, ponieważ Bóg jest dla niego pierwszy i nie wstydzi się tego. Tak? Ktoś może powiedzieć, no ale Jezus powiedział, żebyśmy na rogach ulic tego nie robili. No to nie rób! Rób to na ulicy, nie na rogu ulicy. Słucham? A, islam znaczy poddanie się Bogu. Tak, właśnie, tak dlatego się zawahałem. Dzięki. Już mamy ratę, nie musimy tydzień czekać. Islam oznacza poddanie się Bogu. Ale fałszywemu Bogu. No oczywiście, że fałszywemu. Ale po prostu my mówimy o tym, co po prostu wzbudza moc, tak? W naszym życiu. I teraz, wiesz, no ale tam, żeby na ulicach się nie modlić, wiesz, ludzie czasami mają, my jako chrześcijanie, my nie rozumiemy siły uwielbienia, bo my przychodzimy na spotkanie i mamy takie wyobrażenie, że ten czas nas po prostu obejmie, pochwyci, wymasuje, nasze serca jakoś tak, wow, złapią ten beat i nagle ręce się podniosą, i zaczniemy uwielbiać Boga. Wiesz, i to jest niezrozumienie. Tak, wiecie, czytałem sobie, kiedyś miałem taki okres, że czytałem trochę więcej, jakieś 2-3 lata temu, całkiem niedawno, nawet przeczytałem taki katalog świętych polskich, taką grubą książkę kiedyś w wakacje. I tak, wiecie, ci ludzie modląc się, lewitowali, doznawali olśnień, objawień, widzieli rzeczy niestworzone. Niektórzy się modlili, jakieś cuda się działy, prawda, nadprzyrodzone rzeczy. I wiesz, myślę, że my czasami mamy takie wyobrażenie, że nasze życie dla Boga to jest takie po prostu coś, że to się nam jakoś tak przydarza. I jak się nie przydarza, to my mamy pretensje. Pretensje do Boga, bo nam się nie przydarzyło, albo do ludzi, że nie tak rzeczy zorganizowali. Prawda? Do Boga na zasadzie, Boże, come on! 5 lat już jestem nawrócony. Co jest grane? Na początku było tak fajnie, teraz jest kicha. Jeszcze ten gościu mówi, że to normalne. Hello. Tak? A później do ludzi. Na zasadzie. Nie, kościół, to już nie jest to, co 10 lat temu. Kiedyś to po prostu się wchodziło i nagle ciary. I po prostu i moc. I teraz jakoś tak przychodzę i tak po prostu, nie wiem, się wszystko tak jakoś tak się uśredniło, tak się uspokoiło to wszystko. Tak, to już nie jest to chyba. Trzeba znaleźć nowy kościół. Wiecie, z perspektywy, jak patrzę na tych świętych katolickich, na tych mistyków, na Biblię, na wszystkich ludzi uwielbiających Boga, to myślę, że to jest zupełnie inaczej. Jeżeli ty decydujesz się spotkać się z Bogiem i oddzielasz się, no i powiedzmy tak średniowiecznie, włazisz na drzewo czy do jaskini i się tam murujesz w środku, to ty na serio traktujesz spotkanie z Bogiem. Tak? Ty mówisz po prostu. Tak samo jest z uwielbieniem, kiedy przychodzisz i jesteś, tak jak te wszystkie wersety mówią, one mówią, żeby Bogu oddać chwałę. Uwielbienie jest oddaniem czegoś Bogu. Oddaniem Bogu pierwszego miejsca. Oddaniem Bogu szacunku. Ale nie tylko. Uwielbienia oddaniem. Oddać Bogu uwielbienie. To ty coś robisz. Ty coś musisz powiedzieć. Wypowiedzieć. Jakiś gest okazać. Przychodzi ktoś do twojego domu, chcesz mu okazać szacunek, puka do twoich drzwi i wiesz, kto to jest, bo byłeś umówiony, to nie drzesz się z kanapy. Włazisz na otwarte jest. Zrób sobie herbaty i chodź tu do mnie. Po prostu wyskakujesz, otwierasz, witasz, czego się napijesz, tu usiądź, tu pojedz, fajnie, że jesteś. To znaczy, że wszystkie twoje klepki są we właściwym miejscu, w mózgownicy, tak? Więc tak samo jest tutaj. Jeżeli my mamy uwielbić Boga, to jest coś, co ty potrzebujesz, ty się zaangażować i ty coś potrzebujesz dać, tak? To już jest taki gryps, ale on często jest w zborach powtarzany, że ktoś przyszedł na uwielbienie, znaczy taki, nie gryps, jak to się mówi, no, taka stara historia, ciągle powtarzana, za którą Kain zabił Abla. Że nic nie wziąłem dzisiaj na uwielbieniu. To jest po prostu masakra. Uwielbienie jest po to, żeby brać. Uwielbienie jest po to, żeby dać. Dać siebie. Trochę potu. Trochę wysiłku. Dlaczego tylko ci ludzie mają tutaj po prostu struny zrywać, skóra na palcach, twarda się robi, spoceni wychodzą, muszą się przebrać po uwielbieniu. Czy oni dają, żebyśmy my brali? Komu oni dają? Pod zmęczenie, zaangażowanie, wytężenie słuchu, przygotowanie chwytów. Dla kogo to robią? Dla pastora. Bo ich poprosił. Nie, oddajmy Bogu chwałę. Jemu oddajmy chwałę. I wiesz, wtedy, kiedy ty dajesz, to wtedy zaczyna się dopiero dobre rzeczy, zaczynają się dziać. Bo ty dajesz chwałę. Ty dajesz Bogu chwałę. Mówisz, wielki, chwała, święty. Pamiętam po naszym ślubie, pierwszy raz poszliśmy do naszej sypialni. Teraz będą ostre rzeczy. Pamiętam to dokładnie, bo później teściowej o tym opowiadałem. Przy śniadaniu następnego dnia. Więc poszliśmy do... I zaczęliśmy się rozbierać, bo ja żona się rozebrała. Ja tak siedziałem. Ja byłem zmęczony, byłem po całym dniu. Głowa mnie bolała jeszcze chwilę wcześniej. Przecież był jeden ślub, był cywilny, na Starym Mieście. Później była w restauracji Samson obiad dla rodziny. Później pojechaliśmy na Ursynów, przebraliśmy się w te drugie, inne ciuchy. Białe, czarne. Później była pierwszy ślub w naszym zborze był i po prostu trwał parę godzin w ogóle, bo nikt nie wiedział, jak to przygotować, więc zanim ludzi poczęstowaliśmy, to z 4 godziny musieli wysłuchać godzinnego uwielbienia, godzinnego kazania, godzinnej ceremonii. Jeszcze siostra, która koncert przygotowała, powiedziała, że ona do kotleta nie będzie grała, więc przed jedzeniem jeszcze koncert. Więc wiesz, i to po prostu, jak się ta cała ceremonia skończyła, wszyscy byli już martwi, więc wyobraźcie, jak my po prostu byliśmy, jak my później trafiliśmy do siebie, do pokoju już tam, do naszej sypiali. Ale ja po prostu, Iza się rozebrała i ja po prostu wow. I zacząłem o tym gadać. Ja mówię, wow, ty ładna jesteś, jesteś piękna, no po prostu. I ona tak patrzyła, mówię, co, weź się spokojnie, co? A ja po prostu byłem jakiś po prostu podkręcony. Ja mówię, nie, no weź, no ja gadam, co widzę, no po prostu. Nikt mi nie kazał. No i później następnego dnia po prostu teściowej to opowiadałem. Siedliśmy przy śniadaniu i ona usiadła i ja po prostu, cześć mamo, jak tam wyspałaś się, mama? No wyspałem się. Mamo, ale mama ma piękną córkę. A teściowa na mnie. Też się bała, że zacznę opowiadać jakieś historie, tak jak wy się baliście, że dokąd to zmierza. Dalej, no opowiadał, wiesz. Ale to jest oddać komuś chwałę, oddać komuś cześć. To znaczy powiedzieć o tej osobie to, kim ta osoba jest. Tak? Iza bym udała. Ja bym powiedział więcej szczegółów. No wiecie, ja się zastanawiam. Czasami się zastanawiam, bo Biblia mówi, że wszystko, co robiliśmy w ukryciu, kiedyś będzie wiadome. To jest ciekawe wszystko, więc uwaga. No, ale teraz uwielbić, to znaczy powiedzieć, oddać cześć, powiedzieć, kim ty jesteś. Że nie możemy być takimi, wiesz, chrześcijanami, burakami. Jak po prostu to żona pyta męża, czy mnie kochasz? Oj. No powiedziałem ci w dniu ślubu, jak coś się zmieni, to ci powiem. Naraz jej powiedział w dniu ślubu, po 40 latach, tylko wie, to ty trochę wiary, no. Po prostu ja nie zmieniam swojego słowa. 40 lat, tu jestem, pieniądze są, ja tu jestem, tu jest moja popielniczka, to jest mój telewizor, wszystko mamy wspólne. Prawda? To nie tak. I teraz wie, ale chrześcijanie niektórzy są właśnie tacy. Przychodzą do kościoła po prostu. Tam ktoś z przodu. Panie, kocham cię! Kocham cię! Kocham cię! O Boże, jaka egzaltacja. Normalnie, co tutaj? Przecież Bóg wie. Bóg wie, ja wiem, wszyscy wiedzą przecież. Co on tak po prostu? Co on, nienawrócony jest? Dzisiaj się nawraca, że tak przeżywa? No, może się nawraca, ale z drugiej strony, wiesz, jeżeli my wiemy, kim Bóg jest, to my po prostu mówimy mu o tym. Jest fajne świadectwo Ricka Joynera, który mówi, że kiedy pierwszy raz miał takie zachwycenie niebiańskie, spotkał się z Bogiem, to mówi, że się tak fatalnie czuł po prostu w obliczu tej świętości, tego piękna, które zobaczył. I po prostu to był szok. Wiesz, ja sobie wyobrażam, że my dzisiaj mało wiemy o Bogu, ale powiem ci, my wiemy tak dużo i wystarczająco dużo, żeby mu oddać chwałę. To, co wiemy, to już wystarczy, żeby mu od rana do nocy oddawać chwałę i składać nieustanne dziękczynienie. Amen? Wiesz, co będzie, jak my go zobaczymy? To dopiero będzie szał. Później Rick Joyner opowiada, że kiedy wrócił na ziemię, czy tam do przytomności po tym przeżyciu, to mówi, że wszystko mu się wydawało takie szare, bezbarwne, takie po prostu nierobiące wrażenia. I to jest Bóg. I teraz on mówi, oddaj mi chwałę, tak? Oddaj mi chwałę. To jest pierwsze powołanie naszego życia, oddać Bogu chwałę. Dobra, raz słowa Pawła, Filipian 1,20. Według oczekiwania i nadziei mojej w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Naszym powołaniem jest, żeby Jezus był uwielbiony. Jakkolwiek ma wyglądać nasze życie, jakimi drogami ma być poprowadzone, czy śmierć, czy życie, cokolwiek się wydarza, On ma być uwielbiony. I to jest nasze zadanie, żebyśmy my Go wielbili. Cokolwiek się dzieje. I żeby ludzie, patrząc na nas, bo to nie, wiecie, ja nie, w całym tym słowie nie rozgraniczam na słowa wypowiedziane, pieśni zaśpiewane, czy świadectwo życia, że ludzie patrzą na nas i mówią, chwała Bogu. Tak? Oddają Bogu chwałę i nie mówią, nie ma sprawiedliwości w tym świecie, ale patrzą na nas i mówią, bo widzą nasze życie, w którym jest, i nasze ciało, w którym jest uwielbiony Chrystus, i mówią, wow, są miłosierni ludzie, wow, są dobrzy ludzie, wow, są wrażliwi ludzie, wow, są ludzie niemałostkowi, wow, są ludzie, którzy potrafią się poświęcać. Wow, są ludzie, którzy potrafią zrobić rzeczy w sposób bezinteresowny. To może i Bóg jest, jak tacy ludzie są. Amen? O tym tutaj Paweł mówi. Żeby w moim ciele był uwielbiony Chrystus przez cokolwiek się wydarza. Teraz niektórzy mówią w ten sposób. Przez życie, śmierć, inni dodają chorobę, tak? I tak w ogóle przez wszystko, w końcu można by powiedzieć, przez grzech. Wiecie, nie wychodźmy poza słowo. Przez życie i śmierć, tak? Natomiast to wszystko, co nas spotka w naszym życiu, niech będzie w tym uwielbiony Chrystus. To znaczy, jeżeli mam chorobę i po prostu przechodzę jakiś trudny czas, to niech w tym momencie wszyscy widzą, że oddaję chwałę Bogu. Tak? Wiecie, ja miałem taki dylemat, jak wylądowałem teraz w szpitalu, to ciągle jest świeże dla mnie doświadczenie z czerwca. Ja po prostu tam leżałem i tak miałem taką ochotę po prostu tak sobie powyć trochę, tak? W duszy, tak... Na szpitalnym łóżku w białej sali. Ale wiecie, leżałem tam i od razu miałem takie myśli. Boże, wszyscy mają gorzej ode mnie tutaj w szpitalu. Nie wolno mi tak. Druga rzecz. Jejku, przecież oni Boga nie znają. Oni tutaj się żegnają z życiem. Oni są naprawdę spietrani tutaj, jak leżą. A ja tu leżę i najwyżej po prostu cyk. I już tylko lepiej. I mówię sobie, Boże, nie wolno mi teraz popaść. Szczególnie tutaj leżę w tym szpitalu. Jakiś egocentryzm, narzekanie, użalanie się, zawodzenie, braku nadziei. Po prostu może i tu wylądowałem, może to mi diabeł zaatakował, może wiary nie miałem, może byłem nieposłuszny, może zgrzeszyłem i tu wylądowałem. Nie wiem, ale jedno wiem. Teraz Bóg musi być uwielbiony przez moje życie, jak tu leżę. W każdych słowach, w każdym czynach, w każdym geście. Wiesz, leżeliśmy sobie i pani salowa w nocy poszła spać, a byliśmy trzech pacjentów, co po prostu sikają na potęgę. Kroplówy popodłączane przed snem 3 litry płynu wlali w każdego i poszli spać. A my leżymy. I wiecie, tamtych dwóch w ogóle ruszać się nie może. Zbiorniczki napełniają. Kaczuszki. Wiesz, dzwonią, nikt nie odpowiada. Upał, bo to już czerwiec, noc upalna. Paruje wszystko. Ja tam leżę i sobie myślę, no nic, trzeba działać. Wstałem, mówię, panie Marianie, gdzie te kartoniki? No pan, weź pan, co tam, weź pan, panie, trzeba działać. Wziąłem, poszedłem, wylałem, przyszedłem do drugiego, gdzie te kartoniki? Tutaj, dobra. Sam swoje sprawy załatwiłem, bo mogłem się ruszać. Rano, spokój. Przyszła rano do pana Mariana żona. No, jak się panowie tutaj macie? A pan co taki zadowolony do mnie? A pan Marian, tam, nie wiem, jak ona miała, Irena na imię, czy jakoś tak. Irena, uspokój się, ten pan mi kaczki w nocy wylewał. O, panie, ojejku, o. I ona do mnie, szwara, to jak ja się panu odwdzięczę, nie wiem teraz. Jak sobie myślę w głowie, no, przyjdź następnej nocy, moje wyniesiesz. Sobie, wiesz, ja zawsze mam żarty jakieś w głowie. Sobie tam, ale mówię pani, mam dla pani smutną wiadomość, mówię do niej. Będzie musiała pani być mi wdzięczna już teraz zawsze, bo nie masz pani jak tego odwzajemnić. No ona się zluzowała, zobaczyła, że trafiła na żartownisia, więc a to dobrze, nie, naprawdę dziękujemy panu. Wiesz, tak sobie myślę po prostu, przecież ja tam mogłem leżeć i powiedzieć, że to służba zdrowia po prostu. Masakra. Gdzie my z tą służbą zdrowia jedziemy w ogóle? Jak tu nie ma kto kaczuszki opróżnić. Najprostsza rzecz do zrobienia. Mógłbym narzekać. I zapach. O Boże. Czemu ja jedynki nie dostałem? Jako pastor powinien dostać jedynkę. No, jestem w Kościele Boży w Chrystusie, to nawet jestem taki, jestem w Radzie Kościoła, to taki prawie biskup. To mogliby jedynkę jakoś dać po prostu i tu w ogóle jakoś taką takiego osobistego, jakąś salową, czy coś by to... No, no i tam, nie? Się tam leżałem. Nikt mnie nie pytał, kto ja jestem. Przychodziła pielęgniarka zmieniać opatrunki. Wchodzi 30 ludzi po prostu na salę. Obchód rano, studenci, wszyscy, pielęgniarki, wszyscy ściągają wszystkie piżamy, rozbierają. Do biskupa tak... Po prostu, może parałanik czy coś. No i tu pan się rozbiera, koszula w górę, majtę w dół, plaster zrywamy. Codzienna poranna dawka depilacji po prostu. Bez znieczulenia. Wiecie, ja tak po trzech dniach tak sobie myślę, mówię, jak ja idzie, opowiem, ile kobiet mi widziało tu w tym szpitalu. Nago, po prostu, to będzie czad. Ja po prostu... Wymyślicie, no żartowniś jest, to po prostu to mu lekko było. Wcale mi tam lekko nie było. W nocy za ścianą jakaś kobieta całą noc. O Boże, umieram! O Boże, umieram! Po trzeciej nocy się zorientowałem, że ona chyba przez sen. Ale pierwsza noc? Sam myślę, ojejku, niech ktoś do niej przyjdzie. Niech ktoś do niej przyjdzie, umrze mi za ścianą kobieta. No. Ale chwała Bogu, jakoś tak Bóg mnie pierwszego dnia mi dał pstryczka takiego. Mówi, uważaj, jak się tu zachowujesz. Uważaj, jak się tu zachowujesz. Oddaj Bogu chwałę. Wiecie, oddawałem. Później już pielęgniarki nie przychodziły do mnie z kroplówkami, ja brałem statyw, szedłem do nich, gadałem z nimi, one ze mną. I po prostu później już byłem taki zaprzyjaźniony z wszystkimi. I dalej myśleli, że nie wiedzieli, że ja biskup. Tak? Ale wiecie, to chodzi o to, żeby Jezus był uwielbiony, a nie biskup. Okay. Przepraszam za wycieczki do kościoła hierarchicznego. Okej. Okay. Niech Chrystus będzie uwielbiony w ciele moim. Przez wszystko, co robię. Tak? Teraz słowa Jezusa do Piotra. Jana 21,18. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młody, sam się przepsywałeś, chodziłeś, dokąd chciałeś. Tak? To by można do nas powiedzieć. Wiesz, byłeś młody, planowałeś sobie życie, chciałeś to zrobić, tamto zrobić, no niektóre rzeczy ci się udały, niektóre się nie udały, ale koniec twojego życia będzie w ogóle fantastyczny. Jaki będzie ten koniec? Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje i nogi. Kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz? Nie chcesz? Tam, gdzie nie chcesz, ale fajnie, co? Nie fajnie. Panie, ty wiesz, czego ja chcę, a w moim sercu są pragnienia twoje. Daje Pan sprawiedliwemu to, czego pragnie jego serce. Jak to leciało, że uwielbi Boga, on da ci nie... Rozkoszuj się Panem z całego serca, da ci, czego pragnie serce twoje. I tak się próbujemy tego trzymać. Nie zawsze tak jest. Wyciągniesz swoje ręce, kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając mu informację. Jaką informację? Jaką śmiercią umrze? Nie, nie jaką śmiercią umrze. Tylko jaką śmiercią co zrobi? Uwielbi Boga. Amen. Uwielbienie Boga. Więc teraz Bóg chce nas poprowadzić w naszym życiu, żeby nasze życie, czy nasza śmierć, czy nasze życie było uwielbieniem Boga. Bóg nam daje znać nie to, że stary, ostrzegam cię. Wszyscy to mieli łatwo, ale ty będziesz miał ciężko. Dał mu znać, jak będzie wyglądało jego życie. I on to przyjął. Zrozumiał, jak będzie wyglądało jego życie. Trudno. Pan tak chciał. Nie, nie o to chodzi. Pan ci poprowadzi cię, coś ci, masz ścieżkę dla twojego życia, ma zadania dla twojego życia. Po co? Po to, żeby on był uwielbiony w twoim życiu. Amen? Więc co się wydarzy, to się wydarzy, jest jego plan, ale cel jest nie taki, żebyś ty był super święty, żebyś był upokorzony, że o, Pan wie lepiej, co jest dla mnie dobre, nawet ja nie. Nie. Ostateczny cel jest taki, żeby Bóg był uwielbiony. Amen? Daję mu znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy, rzekł do niego, pójdź za mną. Więc Bóg zawsze daje wybór, tak? Czy nasze życie będzie go wielbiło. Łukasza. Jezus tak samo postępował, mówiąc, ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. Wiesz, kiedy uwielbiasz Boga, to przychodzi moc do twojego życia. Kiedy uwielbiasz Boga, przychodzi moc do twojego życia. Przychodzi Bóg i cię wzmacnia. I mówi, dobrze, to jest mój sługa sprawiedliwy. To jest mój, naprawdę, diable, Joba widziałeś? Tak. Bogu się podoba po prostu to, kiedy ma człowieka, który żyje sprawiedliwie, który go uwielbia. Bóg się chwali taką osobą. Ta osoba czasami ma przegrane, tak jak w przypadku Joba, tak? Bo diabeł po prostu zaraz to sprawdzi wszystko, czy to prawdziwe było, to podskakiwanie na uwielbieniu. Tak? Ale jakkolwiek Bóg się tym chlubi. I Bóg wzmacnia tych, którzy po prostu go uwielbiają. Jezus mówi po prostu, twoja wola niech się stanie. Ciebie uwielbię. I przychodzi anioł i wzmacnia. Potrzebujesz wzmocnienia w swoim życiu? Nie wołaj bez końca o wzmocnienie. Tak? Wołaj też, bo tam w tym Ojcze nasz później jest chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i nie pozwól, żebyśmy ulegli pokusie i tak dalej. No dobrze, módl się o to. Ale wcześniej uwielbiaj Boga. W tej potrzebie, w której jesteś, uwielbiaj Boga. Bóg przyjdzie i cię wzmocni. Pokaże ci, co można zrobić. Pokaże ci, czego nie można zrobić. Napełni cię nadzieją, napełni cię pokojem. Napełni cię mocą. Pośle swoich aniołów. I wszyscy ludzie będą myśleli, ojejku, co tam z nim. Po prostu źle, tam przechodzi ciężki czas. Ale ty będziesz w tym czasie i będziesz mówił, chwała Bogu. Bóg wszystko trzyma w swoim ręku, wszystko trzyma pod kontrolą. Prowadzi mnie, wzmacnia mnie, przeprowadzi mnie, da mi zwycięstwo. Po prostu Bóg jest sprawiedliwy, Bóg nie jest kłamcą i wracasz do pieśni Mojżesza. Halleluja. Amen. Teraz, list do Rzymian. O pewnych ludziach, którzy Boga nie uwielbili. Dlatego, że nie poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Rzymian 1, 21-22. Nie uwielbili Boga jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mielili się mądrymi, a stali się głupimi. To jest po prostu dramatyczny obraz, jak wygląda życie człowieka, który nie uwielbia Boga. On natychmiast zaczyna po prostu, ma zjazd od razu, w ciemność, w brak rozwiązań, w beznadzieję, w brak wiary, w ciemność, tak? My tu, ten werset, wiecie, on jest w tym kontekście tych tematów Sodomy i Gomory i gejów i tak dalej. Bardzo często jest to tak tylko w tych kontekstach odczytywane. Ale wiecie, ja myślę, że to można przeczytać tak, jak tutaj jest to przeczytane, w tych dwóch wersetach, bo to jest o nas, to nie jest o jakichś bezbożnikach. To jest po prostu o nas, co się dzieje, kiedy my nie uwielbiamy Boga. Taką fraszkę napisałem też ostatnio, ale... ale jeszcze nad nią pracuję, więc nie powiem jej. Ale główna myśl jest taka, że wiesz, jeżeli chcesz się pozbawić sił, to zacznij narzekać. Gdzie tam jest powiedziane, że kiedy Izrael zaczął szemrać przeciwko Bogu, to siły im odeszły. Wiesz, to jest, ja to po prostu nazywałem lewatywa. Otwierasz swoje usta w narzekaniu i pozbawiasz się sił. To tak działa. Po prostu spotykasz się z problemem, pierwsze co mówisz, to mówisz, oj, jeny się. Ale teraz to, ojejku. No, nie myślałem, że mnie to spotka. Oj, ty słuchaj, ty wiesz, co normalnie, ty wiesz, co ona mi powiedziała. I to po prostu, to wygląda tak, że ty wylewasz swoje serce, bo coś przeżywasz, jesteś autentyczny i to są twoje emocje. Ale w tym samym momencie, im dłużej tkwisz w tym miejscu, tym coraz większa ciemność przychodzi do twojego życia. A jeżeli w takim momencie powiesz, nie, Bóg jest Bogiem. Boże, co się dzieje? Boże, co się dzieje? Boże, co tutaj się dzieje? Ja do ciebie, przed tobą wylewam moje serce. I jak Dawid. Byki Baszanu mnie dopadły. Tak? Po prostu tam ci się złośnicy na mnie i ci chcą mnie rozerwać i ci mnie chcą mnie oskubać. Ale do Boga. To później to przychodzi w piękny psalm. I siła wraca. Tak? A przed ludźmi to jest narzekanie. Przed sobą samym. Siebie najwięcej słuchasz w swoim życiu. Wiara jest ze słuchania. Ciągle narzekasz, twoja wiara się buduje, czyli niewiara. Czyli wiara w złe rzeczy, tak? I to cię pozbawia sił. Tesaloniczan 1:11. W tej myśli też modlimy się za was zawsze, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i mocy, doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Powiedzmy dzieła wiary. Powiedzmy dzieła wiary. Powiedzmy jeszcze raz dzieła wiary. Bum, bum, bum. Ha! Dzieła wiary. Bóg doprowadzi do końca, bum, wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Modlimy się o to, modlimy się o przebudzenie, modlimy się o ten zbór, żeby rósł. Modlimy się o Olsztyn, żeby rósł, modlimy się, żebyśmy inne zbory założyli i modlimy się o ewangelizację. Kto zwyciężył świat?
Jezus.
Nie, ale werset. Wiara nasza. Z listu Jana, tak? Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest wiara nasza. Tylko wiesz w siebie, wiesz w moc, wiesz we wszystko. Tylko byle to była wiara. A tutaj jest tak, Bóg doprowadzi do końca wszystkie, że dobre zamierzenia i dzieła wiary. Wiary, to jest wiara, to jest dobra wiara, to jest Boża wiara. Aby! Po co?
Imię Pana.
Aby imię Pana! Ludzie, co jest grane? Czy ja po to pracuję, uczę się, robię tą karierę, walczę, biję się, zmagam, żeby co? Chyba po to, żeby na koniec była nagroda, była podwyżka, żeby ludzie powiedzieli, o, pani dyrektor, o, panie magistrze, albo żeby szef przyjdzie powiedział, podwyżka. Tak? Żeby biegł do konia, żeby medal wylądował na klacie. Bum, bum. A co taki mały? A to Bóg wszystkich załatwia. I mówi, on doprowadzi do końca. Ten twój cały bieg, to twoje zamierzenie, to twoje dzieło wiary. To wszystko, całą tą bitwę doprowadzi do końca. Aby imię Pana, naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione. W was. Amen? To jest niesamowite. Więc celem naszego wszystkiego, co robimy, jest ostatecznie uwielbienie Boga. Więc dobrze jest to wiedzieć przed. Ktoś fajnie powiedział, i to na takim forum dyskusyjnym dla pastorów, ktoś taki cytat zamieścił z jakiegoś pisarza anglojęzycznego, że jeżeli komuś na początku służby Bogu pojawia się myśl, że on przy okazji też coś osiągnie, napisał, to jest punkt, w którym zaczyna się destrukcja służby tego człowieka. Rozumiesz, bo wszyscy tak myślimy. Ułożę rzeczy, zacznę to robić, wejdę w swoje powołanie, wejdę w małżeństwo, teraz to już mam żonę, teraz mam małżonę, teraz kredycik, teraz domek. To wiesz, to jest koniec wszystkiego. Fajnie się zaczyna, jest adrenalina, jest chęć, jest pobudzenie, są wizje. Ja pamiętam, jak ja dom budowałem. Jeszcze go nie budowałem, ale mieliśmy zamiar. Jak działki oglądaliśmy, przez rok jeździliśmy, oglądaliśmy działki budowlane. Ja w tym czasie prenumerowałem muratora. Po prostu od rana do nocy czytałem muratora. Rosła we mnie wizja. Wiedziałem wszystko o różnych systemach nagrzewania. Domu ogrzewania. I po prostu ja wiem, jak to się dzieje, kiedy my wchodzimy w jakieś dzieło, zamierzenie, dzieło wiary. Ale wiesz, trzeba uważać. Trzeba uważać na serce. Bo to, że emocje są, to bardzo dobrze, bo emocje muszą być. Nie sposób rzucić się na wroga z mieczem i być gotowym zginąć, jak nie ma tam emocji. Więc to musi być. Musi Braveheart przemówić do serca wojowników po prostu i oni ściągają gacie. pokazują wrogowi, co trzeba i później ruszają do bitwy. Emocje muszą być. Nie mówię o tym, że po prostu, wiesz, że zaczynasz coś i od razu uspokój się, bo to Pan ma być uwielbiony. Nie o tym mówię, bo wtedy ci zabraknie drive'u, adrenaliny i po prostu nie będziesz się biła. Bóg chce, żebyś przez całe twoje życie był Bóg uwielbiony. Żebyś wrócił skrwawiony, w bliznach, z odciętą ręką i powiedział, drugą ręką podniósł miecz ta Urdrumbana i powiedział, chwała Panu! Wygraliśmy. Więc to jest wszystko tak na miejscu. Ale jakkolwiek, niech to po prostu, niech serce musi być pilnowane, żeby to było dla Niego. Żeby później nie wejść z butami na tą ziemię, którą zdobyłem, tych ludzi, których zewangelizowałem, tą nową firmę, którą założyłem, ten dom, który zbudowałem, moją rodzinę, którą ogarnąłem i żebym tam nie zaczął po prostu tańczyć w uwielbieniu dla siebie. A to będzie koniec. To będzie koniec twojego życia. Ludzie ze mną będą ci zazdrościć, będą cmokać. Fajnie, też bym tak chciał. Ale u ciebie to może być początek schyłku w ogóle. I zjazdu. Po to mamy żyć. Dobrze. Nehemiasza, kiedy odbudowali świątynię. Zaś Jeszuę i Kadmiel, Bani, Szaszarasza, Barasza, Hoszasza, Szebasza, Papasza, rzekli. Powstańcie, błogosławcie Pana waszego Boga od wieku aż na wieki. I błogosławili chwalebne imię tego, który jest wyniosły nad wszystkie błogosławieństwo i uwielbienie, mówiąc. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa. Niebiosa niebios i cały ich zastęp. Ziemię i wszystko, co jest w niej. Morze i wszystko, co w nich jest. Ty też wszystko, co to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon. To jest po prostu mocne. Wiecie, moje dzieci teraz na urlopie jakoś się po prostu zmówiły. W dwójkę. I albo Przemek, albo Oliwka ciągle zadawali nam pytanie, mamo, ale jak to jest, że wy wierzycie, że Bóg istnieje? Ja po prostu na początku sobie myślę, co oni się Dawkinsa naczytali po prostu, co to jest po prostu, co to za pytanie dzieci pastora w ogóle po prostu. No to tam tłumaczymy, że wierzymy, to jakbyśmy widzieli go i po prostu go doświadczamy i zawsze wierzyliśmy, nigdy tak nie było, bo on jest. A te dzieci jakby po prostu posłańcy szatana. Po prostu nie wierzyć. I miałem taką myśl, że po prostu ja nie za wiele zwojuję, tłumacząc im, że on jednak jest, mimo wszystko. Wiesz, go nie widać, ale on jest. Bo jak pytam się, słuchaj, a pingwiny z Madagaskaru istnieją? No pewnie. No sobie myślę, to teraz mam. Bóg kontra pingwiny z Madagaskaru. One istnieją, są autentyczne, a z Boga trzeba teraz tłumaczyć. Nie? I taką miałem myśl, że ja muszę żyć z Bogiem, blisko Niego, one muszą widzieć, że ja żyję. Bóg musi być uwielbiony w moim życiu, wtedy nie będą takich pytań zadawać. Będą widzieli, jak się modlę, jak uwielbiam Boga. Wtedy będzie wszystko we właściwym miejscu. To będzie dobra ewangelizacja, bo oni zobaczą, że oddaję chwałę Bogu, tak? Przemówił Nehemiasz, tak? Czy tam wszyscy inni przemówili ci kapłani, Szaszarasza. Błogosławcie Pana waszego Boga i błogosławili chwalebne imię Jego. Tak? Tak powinno być w Kościele. Tak powinno być w naszym życiu. Uwielbijmy teraz Boga. I wszyscy wiedzą, co robić. A nie na zasadzie w Kościele się mówi, teraz będzie czas uwielbienia. No dobra. Pośpiewamy. Niech zagrają tam z dwa chwyty. To zanucimy razem z nimi. Nie, uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga, to my uwielbiamy Boga. Wiesz, to jest to, co my robimy. Forma nie jest tak ważna, jak ważne jest to, że my angażujemy się. Wczoraj ktoś zamieścił zdjęcie, ale się uśmiałem. 40 lat temu zdjęcie zrobione, co najmniej. Wiesiek Zięba, taki chudziutki, młodziaszek w sweterku, siedzi przy fortepianie, który stoi przy ścianie. Za nim, za jego plecami cały zbór, pań w okularach różnych rogowych, lata 70. Wszyscy śpiewniki mają. I Wiesiek, tak, ręce na klawiaturze, buzia otwarta i taka mina. No to zdjęcie, no nie film. To wam pokazuję. To. I z tyłu ci wszyscy z tymi śpiewnikami, też takie brewki tutaj, podgięte. Usta otwarte, śpiewniki. Wiesz, ktoś mi powiedzieć, ojeny, co za czasy. Wiem, te czasy nas zrodziły. Bo ktoś uwielbiał Boga. Amen. Ktoś oddawał swoim życiem chwałę Bogu. Jak oddawał? Kto się popiekę odda Najwyższemu? My dzisiaj mówimy, ojejku. Dobrze, że takich pieśni śpiewały u nas z Boże, u nas są takie unca. Ale wiesz, to nie chodzi o formę. Jakie znaczenie ma forma? Ja po prostu sobie puszczam Bacha w domu na okrągło. Tylko jak rodziny nie ma, bo rodzina nie lubi. Ale jak rodziny nie ma, to na pełny regulator sobie słucham Bacha ciągle w koło. Wiecie, w ogóle to jest... To, dobra, to może już teraz dojdę do końca. A może nie dojdę. Ale powiem wam, że przez całe wieki, tak zwane ciemne, ta Europa, Chrystiania, tak? W okresach tych ciemnych wieków. Cała sztuka, wszyscy w tamte czasy, mentalność była taka, że jest ktoś wyższy, jest Bóg. Tam były różne problemy, tak? Bo wierzyli, że wszystko się kręci wokół Ziemi i Rzymu. Okej, okay, dobra, to tam różne rzeczy były, ale jedna rzecz była dobra, że wszystko miało odniesienie do Boga. W związku z tym cała sztuka miała odniesienie do Boga. Cała muzyka, jaka była grana w kościołach. To dopiero po oświeceniu coś zaczynało się dziać, że ludzie zaczynali świecką muzykę uprawiać. Wcześniej to wszystko się działo w kościołach. Jak ktoś malował obrazy religijne. Jak ktoś robił witraże religijne. To było uwielbienie dla Boga. Bo myśl była taka, że Bóg jest najważniejszy. Jak dla kogoś chcesz zrobić, to dla Boga. Jak zbudować największy budynek w mieście z największą wieżą, no to nie ratusz albo operę, tak? Albo stadion, tylko dla Boga. W Rzymie to było Koloseum. Zaczęło się chrześcijaństwo, zaczęto budować kościoły, tak? Wiecie, możemy mieć teraz takie z naszego punktu widzenia aktualnych przeżyć, tak? Religia, tam różne rzeczy. Możemy mieć różne punkty widzenia. Ale powiem wam, to jest bardzo, w pewnym sensie to jest bardzo właściwe, żebyśmy my też zaczęli tak myśleć. Że kiedy robisz zdjęcie telefonem, a więc powiedziałem, żeby Jezus był we wszystkim uwielbiony. No to co? Robimy to zdjęcie, czy nie robimy? A? Tak? Jak chcemy coś zaśpiewać, to o czym zaśpiewamy? Jak chcemy coś namalować, co namalujemy? Wiesz, ja myślę, że my jako chrześcijanie powinniśmy naprawdę tutaj, i to bez żadnej obawy o dewocję. Bez żadnej obawy o dewocję. My powinniśmy Boga wielbić sztuką. My powinniśmy zacząć pisać książki, pisać wiersze, komponować pieśni, malować obrazy, robić zdjęcia artystyczne, zająć się grafiką komputerową, która wielbi Boga. To powinno być nasze zajęcie. Wiesz, bo możemy po prostu pójść do kina i powiedzieć, wow, Hollywood. Ostatnio się dowiedziałem, że ten napis Hollywood ma 100 lat w tym roku kończy. Ten, który tam na wybrzeżu taki stoi. I możemy powiedzieć, wow, ale dobry film, no to fajne było. A, i tak zmontowane, i takie fajne. Wiesz, to nie oddaje chwały Bogu. Tak? Bo jaka tam treść była? Do czego ona zmusza ludzi? Do czego ona prowadzi? Zachęca do eutanazji? Do czego ona tam zachęca ten film? Tak? O co tu chodzi? Różne są przykłady. Ale my, jeżeli wierzymy, to my robimy wszystko, żeby Bóg był uwielbiony. Tak? My idziemy we właściwą stronę. My patrzymy na to i mówimy, nie, to nie oddaje chwały Bogu. My żyjemy tak, no żyjemy w wolnym społeczeństwie, róbmy co chcemy, jesteś wolny, nie jestem pod religią, jestem pod łaską, haha. Rób co chcesz, ale wiesz, jest ten punkt widzenia. Czy twoje życie wielbi Boga? Czy każda dziedzina, czy to, co teraz zrobiłeś, czy ludzie mówią na to amen, chwała Bogu, czy myślą, czy Bóg z nieba patrzy i mówi super? Wiecie, ja miałem taką rozkminę też na wakacjach, bo tam wino sprzedają w tej Chorwacji, gdzie byłem. Ja wina nie piję, bo nie lubię i to po prostu się chyba nigdy nie skończy. Ja zawsze muszę 3 łyżeczki cukru wsypać, żeby się zbliżyło to do kompotu, więc profanka straszna. Ja po prostu miałem taką rozkminę i zacząłem myśleć, po prostu z tym winem to jest jak z poezją po prostu. Poezja nie wiadomo, kiedy dobra, kiedy zła, z winem też nie wiadomo, kiedy dobra albo zła. Jeden powie, że dobre, drugi powie, że złe. I gdzie są kryteria? Wiesz, i nagle sobie uświadomiłem, przypomniałem sobie, co Izajasz powiedział, jak był tutaj w Polsce. Nie prorok Izajasz, tylko z Jerozolimy nasz gość Żyd. I on powiedział o klasycznej Grece i o tych kolumnach doryńskich i tam korynckich i tak dalej, o pewnym systemie i powiedział, dzisiaj ludzie uważają, że to jest piękne. On powiedział, dlaczego ludzie uważają, że to jest piękne? I on powiedział, że to jest niesamowite, ale po prostu dla Żyda piękne jest to, co jest poddaniem się jego słowu i wykonaniem jego woli. A w świecie pogańskim różne rzeczy zaczęły być nazywane pięknymi. I tak naprawdę do końca nie wiadomo dlaczego. Dlaczego?
Proporcje, matematyka,
no ciekawe.
Harmonia,
tak. Tylko bez odniesienia do tego, kto jest twórcą tego wszystkiego, to zaczyna żyć własnym życiem i jako stworzenie zaczyna przyjmować chwałę. I ty... Kłaniając się przed taką architekturą, przed takim rodzajem wina, czy taką poezją, czy ty oddajesz chwałę Bogu? Jest pytanie. Tak? Bo większość ludzi w dzisiejszym świecie w ogóle Boga nie potrzebuje. Oni patrzą i mówią, to jest smaczne, to jest zabawne, to jest piękne, a Boga nie ma. Ha? Rozumiecie? Więc myślę, że my jako chrześcijanie powinniśmy też mieć taki punkt widzenia. Tak? I mówić, tak, proporcje są dobre. Ja wiecie, ja wiem, co ja mówię. Dla mnie symetria jest ważna. Ja po prostu uwielbiam symetrię. Ja uwielbiam proste rzędy krzeseł. Jak jest chaos, to jest strasznie. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy głupek potrafi zrobić porządek, a geniusz panuje nad chaosem. Jak ja coś usłyszałem, próbowałem długo w to uwierzyć i nie uwierzyłem. Ja myślę, że musi być porządek. Ład, harmonia, rzeczy, tak? Dobrze, ale czy to prowadzi do uwielbienia Boga? Ja zaś jestem nędzny i zbolały. To jest o tym, co wcześniej mówiłem o Dawidzie. Niech zbawienie Twoje podniesie mnie Boże. Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. Halleluja. I będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. No zapewne. Niechaj ujrzą to pokorni i się rozradują. A wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. Jana 14. Zaprawdę, zaprawdę powiadam, kto wierzy we mnie, ten dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, albowiem ja idę do Ojca. I to jest zawsze cytowane w kościołach charyzmatycznych. Do 12. My większy niż Jezus. My większy niż Jezus. Baszabora, czemu nie? Zmartwychwstania. My większy niż Jezus. Ale jest kontynuacja. Po co to? I o cokolwiek będziecie prosić w imieniu moim, to uczynię. Dlaczego? Aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Znowu celem jest uwielbienie Boga. Nie uwielbienie nas. Żeby po prostu... Bo jest prawda taka, że my, w nas jest uwielbiony Chrystus, a my jesteśmy uwielbieni w Chrystusie. To też jest prawa Nowego Testamentu, tak? Prawda. To jest prawo Nowego Testamentu, prawda Nowego Testamentu, że po prostu my jesteśmy uwielbieni w Chrystusie, więc oczywiście. Ale jeżeli Bóg nie jest uwielbiony w nas, to czy my jesteśmy uwielbieni w Chrystusie? Rozumiecie? Więc właśnie to jest takie pytanie, że my mówimy, że Bóg patrzy z nieba i mówi, patrzcie, jakie dziarskie te moje dzieciaki. Tu wskrzeszają, tu się modlą, tu wypędzają demony. Normalnie miałem jednego Jezusa na ziemi, teraz mam parę milionów. Czy Bóg tak patrzy? To jest prawdopodobnie jego emocja i prawdopodobnie tak patrzy. Ale jeżeli my tak patrzymy, to z nami jest coś nie tak. Tak? My, dziarscy wypędzacze duchów. Uzdrowiciele, wskrzeszacze. Dobrze. Wierzymy w te wszystkie rzeczy, ale cel jest bardzo wyraźny. Uwielbienie Boga. I myślę, że często nie mamy dostępu do tej mocy nadzwyczajnej, która przewyższa moc działającą w Chrystusie i ciągle musimy o tym głosić, bo ciągle tego nie widzimy, dlatego że nie ma tego celu bardzo wysoko podniesionego. Żeby Bóg był wywyższony. Jahwe Najwyższy. Jahwe Najwyższy. Wiesz, i to jest po prostu niesamowite, że też cuda dzieją się w życiu ludzi, którzy właśnie w ten sposób podchodzą do życia. Którzy po prostu siebie uniżają. To jest niesamowite. Dobrze. Wiem, że musimy... 3 wersety na koniec. Więcej już nie ma. Piotra, 1:4-11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech to czyni z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Gdzie zawsze te końcówki tych listów ja nie rozumiałem. Niech Bóg będzie uwielbiony, Jego jest chwała, Jego jest moc, Jego jest łaska. Takie po prostu, takie myślałem, takie zamknięcia, takie klamry poetyckie. Ale w tym wszystkim jest treść, tak? Cokolwiek robimy, niech Bóg będzie wywyższony. Bóg udziela tej mocy, która powoduje, że my też jesteśmy wywyższeni przy tej mocy. Ale robimy to po to, żeby Bóg był wywyższony. Po to się modlimy, po to głosimy. Po to żyjemy tak, a nie inaczej. I teraz wiecie, to jest fantastyczne, bo to jest Księga Objawienia, Apokalipsa, ostatnia księga Biblii. Tak? My często mówimy tak, no, Mojżesz to tam przeminął, chwała Bogu. Prawo i zakon przyszły przez Mojżesza, cytujemy apostoła Jana, ale łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, stare przeminął. Mojżesz, mój sługa, umarł, teraz czas na Jozuego. Wiecie, musimy mieć właściwe spojrzenie na to wszystko. Bo tutaj na koniec czytamy, że w objawieniu, i to nie w objawieniu, tylko w niebie, u końca czasów, które widział apostoł Jan, śpiewają pieśń Mojżesza. Tego, przez którego przeszło prawo. Zakon i pierwsze przymierze. Oni tu śpiewają. Dlaczego śpiewają? Dlatego śpiewają pieśń Mojżesza, bo pieśń Mojżesza była ukoronowaniem jego życia. On oddał chwałę Bogu. Tak? I śpiewali. Sługi Bożego, pieśń Baranka. Mojżesza i Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmocny. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu u Królów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? To jest pieśń na koniec czasów śpiewana. Czy to możliwe, żeby ktoś Bogu chwały nie oddał? Któż by się taki znalazł, kto nie odda chwały Bogu? Bo Ty jedynie jesteś święty. To też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Amen. Ostatniego wersetu nie przeczytamy, bo już go przeczytałem w czasie kolekty. Więc ten jest ostatni. Amen. Dobrze, kochani. Więc myślę, że wszyscy zrozumieli. Było trochę głoszenia, ale przez to, że było dużo wersetów i różnych odniesień, to wyszło całkiem dobre nauczanie na ten temat. Więc zachęcam Cię, żeby to po prostu, żebyś tego słuchał jeszcze raz i drugi raz. I sam sobie wziął konkordancję i przeczytał te wszystkie słowa. Uwielbienie, wywyższenie, chwała, dziękczynienie. Bo tego jest Biblia pełna, to się przelewa przez Biblię. Amen? A jeżeli będziesz szukał tych rzeczy, ile razy w Biblii się powtarza chleba naszego powszedniego, to nie znajdziesz. Nie znajdziesz, znajdziesz co innego. Jesteśmy powołani do tego, żeby przez nasze życie był uwielbiony Bóg. Amen. Powstańmy wszyscy. O chorych się modliśmy w czasie uwielbienia, więc teraz o martwych. Taki żart. Nie będziemy się już nikogo modlić. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas zgromadzasz. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dajesz nam łaskę, Ojcze, do bycia śmiałymi, Ojcze, w Twoim Słowie, do bycia odważnymi w Twoim Duchu. Dziękuję Ci, Panie, że za to Słowo, Ojcze, które zwraca nasze życie i naszą uwagę na to, co jest najważniejsze. Nie na nasze potrzeby, nie na naszą karierę, nasze powołania, nasze plany, ale na Ciebie, Panie. Ojcze, chcemy Twojego działania, działania Twojego Ducha między nami, abyś Ty był uwielbiony. Aby Tobie była oddana wszelka chwała, Panie. Poruszaj się w naszych domach, w miejscach naszej pracy, naszej nauki, naszych rodzinach, Ojcze, żebyś Ty był uwielbiony, żeby nasze życie Ciebie wielbiło. Panie, nasze plany błogosław, nasze potrzeby zaspokój, żebyś Ty był uwielbiony, Panie. Panie, bo Ty jesteś święty, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Panem, Ojcze. Przyjmij chwałę, przyjmij cześć, przyjmij uwielbienie. Królu królów, Panie panów, przyjmij uwielbienie, przyjmij cześć, przyjmij wywyższenie. Halleluja, Panie, i nakieruj nasze serca, żeby one zawsze były blisko Ciebie, żeby były nakierowane na Ciebie, żeby przylgnęły do Ciebie, żebyśmy nie patrzyli na człowieka, żebyśmy nie patrzyli na okoliczności, żebyśmy nie patrzyli na czas, żebyśmy nie patrzyli na nasze plany, żebyśmy nie patrzyli, czy jesteśmy starzy, czy młodzi, żebyśmy nie patrzyli na to, czy jesteśmy biedni, czy bogaci, żebyśmy nie patrzyli na to, ile mamy, ile nie mamy, ale żebyśmy patrzyli na Ciebie, potężnego, wywyższonego Boga, który jedynie jest godzien odebrać chwałę, cześć i uwielbienie, który jest Królem Królów, który jest Panem dziejów, w którego ręku spoczywa wszelka władza, przed którego tronem zegnie się wszelkie kolano i wszelki język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem, że On jest godzien. Panie, uwielbiamy Ciebie i oddajemy Ci chwałę, bo jesteś godzien uwielbienia, godzien czci. Panie, przyjmij uwielbienie i bądź najwyższy. Jahwe, bądź najwyższy między nami. Bądź pierwszy między nami. Zawsze bądź pierwszy. Niech Twoja będzie cześć, Twoja chwała, Twoje uwielbienie, Panie. Halleluja. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Niech Tobie będzie oddana chwała. Panie, proszę Cię, nie spraw. Nie dopuść, żebyśmy popełnili błąd Mojżesza i Arona, Panie. Żebyśmy Ciebie nie uwielbili w naszym życiu. Żebyśmy zrobili wiele pożytecznych rzeczy. Zaspokoili nawet potrzeby innych ludzi. Ale żebyś Ty nie był uwielbiony. Panie, Ty bądź uwielbiony w naszym życiu. Niech nasze życie, nasza śmierć, w sytuacje, w które przechodzimy, niech wielbią Ciebie. Nasze głoszenie słowa, nasze modlitwy, wszystko, co robimy, niech wielbi Ciebie, Boże. Wołamy dzisiaj do Ciebie. Wysłuchaj nas z nieba, bo tak nauczyłeś nas modlić się. Niech święci się Twoje imię, Panie. Niech święci się Twoje imię. Niech Twoje imię przede wszystkim będzie wywyższone. Niech będzie uwielbione. Twoje imię niech będzie uwielbione. Twoje imię niech będzie wywyższone. Panie, chwalimy Ciebie. Wysłuchaj naszej modlitwy. Niech się święci Twoje imię. Niech się święci Twoje imię. Niech się święci Twoje imię. Halleluja, o to Cię prosimy, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech się święci Twoje imię. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Halleluja. Panie, wywyższamy Ciebie. Halleluja. Amen. Bóg jest dobry. Amen. Zgadzacie się ze mną? Powiedzmy, dzieła wiary.
Dzieła wiary.
aby Jezus był wywyższony. Amen.